Teraz poproszę o prezentację księdza profesora Pawła Kiejkowskiego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, także członka Zakładu Teologii Systematycznej tego uniwersytetu, także redaktora naczelnego Teologii Dogmatycznej. Bardzo prosimy o wykład pod tytułem Prawda o poczęciu Najświętszej Maryi Panny w kazaniach dominikanina Peregryna z Opola na tle wybranych średniowiecznych zabytków kaznodziejstwa polskiego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i podejmę od razu temat, żeby nie przedłużać. Tajemnica niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny była przedmiotem trwającej przez stulecia, zwłaszcza w Kościele Zachodnim, gorącej dyskusji teologicznej. Wpływał na to z jednej strony charakterystyczny dla tradycji łacińskiej teologiczny problem związku pomiędzy bezgrzesznością a koniecznością dziewiczego poczęcia, który wpisywał się w szerszy kontekst pytania o relacje pomiędzy naturą, łaską a grzechem pierworodnym. Z drugiej strony mamy upowszechniające się święto poczęcia Maryi, które pod wpływem toczonych dyskusji teologicznych oraz powoli rozwijającego się kultu niepokalanego poczęcia Matki Bożej w swoich tekstach na przestrzeni kilku wieków zawierało coraz więcej treści imakulistycznych. W niniejszym wystąpieniu pragnę przedstawić stanowisko polskich średniowiecznych dominikanów wobec niepokalanego poczęcia. Uczynię to śledząc drogę stopniowego przechodzenia z pozycji makulistycznych do imakulistycznych w polskiej teologii oraz pobożności na podstawie wybranych zabytków średniowiecznych zabytków kaznodziejstwa polskiego. Po przedstawieniu głównych rysów tego procesu najpierw przywołam XIV-wieczne kazania dominikanina Peregryna z Opola, które jednoznacznie wyraża przekonania makulistyczne. Zobaczmy, w jakim stopniu opierał się na autorytecie Bernarda z Clairvaux, a zwłaszcza mistrza dominikańskiego Tomasza z Akwinu. Następnie przejdę do kolekcji 15-wiecznych kazań Piotra z Mirosławia, które są świadectwem stopniowego przechodzenia w polskiej teologii oraz kulcie od tajemnicy poczęcia Maryi i jej oczyszczenia w łonie świętej Anny do niepokalanego poczęcia. Wreszcie przedstawię kazania XVI-wiecznego Jana z Szamotu, paterka, który jest wielkim już czcicielem niepokalanej. A zatem punkt pierwszy, celebracja poczęcia Maryi na ziemiach polskich. Najstarsze reprezentatywne dla Polski świadectwo czci poczęcia Maryi datowane są na połowę XIV wieku. Z tego okresu pochodzą najstarsze rękopisy formularzy mszalnych oraz brewiarzowych związanych z tym świętem. Mamy także krakowski łaciński kalendarz liturgiczny powstały między 1323 a 1370, odnotowujący to święto. W swojej treści teksty liturgiczne nawiązywały do święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zmieniając jedynie nazwę Narodzenia na Poczęcie. Kolejnym przejawem czci poczęcia w Polsce, poczęcia Maryi w Polsce jest fundacja kaplicy pod tym tytułem przez biskupa krakowskiego Bonzantę z Jankowa przy katedrze na Wawelu w roku 1351. W kaplicy tej kanonicy katedralni wraz z wikariuszami mieli odmawiać oficjum o poczęciu Matki Bożej. Wśród innych najstarszych świadectw potwierdzających znajomość obchodów tajemnicy można wymienić ponadto dokument dla Kalisza wystawione 8 grudnia 1370 roku oraz pismo wydane z polecenia królowej Jadwigi w poniedziałek po święcia poczęcia. Święto znał w roku 1390 biskup krakowski Jan z Radlicy, który studiował w Paryżu. Święto poczęcia Maryi jest jako uroczystość obowiązującą duchowieństwo oraz lud wprowadził w roku 1396 statut biskupa Piotra Wysza. W tym też roku do krakowskiego zbioru De Sanctis zostały dołączone kazania o poczęciu Maryi Peregryna z Opola. Na początku wieku XV nowe święto wprowadzili cystersi polscy, co poświadczają źródła pochodzące z lądu oraz mogiły. Z tego też czasu pochodzą pierwsze świadectwa o kulcie poczęcia Maryi w archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezjach przemyskiej oraz płockiej. W 1415 roku na pierwszym synodzie diecezji przemyskiej za czasów biskupa Macieja Janiny ustalono zbiór przepisów liturgicznych, który wśród uroczystości obchodzonych w diecezji wymienia także nasze święto. Obchody święta poczęcia Najświętszej Marii Panny nie oznaczają, że od początku jego treścią było niepokalane poczęcie. Przeciwnikami byli przede wszystkim dominikanie, którzy opowiadali się za prawdą o uświęceniu Maryi w łonie świętej Anny. Jako pierwszych zwolenników uświęcenia Maryi wymienia się dominikanów, działających na przełomie XIII i XIV wieku, Peregryna z Opola oraz żyjącego na początku XIV wieku Piotra Polaka oraz Pawła, lektora konwentu krakowskiego, którego historię wspomina Jan Długosz. Potwierdzają to także dominikańskie księgi liturgiczne XIV oraz XV wieku, formularze Gaudemus Supplicationem oraz Officium Hec es Regina Mundi, a także liturgia krzyżacka, korzystająca z tekstów dominikańskich, pochodzący także z XV wieku kodeks kanoników regularnych świętego Augustyna we Wrocławiu. Za przywilejem niepokalanego poczęcia Maryi opowiadało się od początku środowisko Akademii Krakowskiej. Wśród pierwszych zwolenników przywileju Maryi wymienia się profesorów Wydziału Teologicznego Krakowskiej Uczelni, m.in. Jana Isnera, Cystersa Jana Szczekna, Mikołaja Wigandii, Mateusza z Krakowa. Uzasadnia się to związkami krakowskiej uczelni z uniwersytetami w Paryżu oraz w Pradze. W Paryżu już od 1366 roku święto poczęcia Matki Bożej należało do świąt akademickich, a w Paryżu studiował m.in. wspomniany wyżej biskup Jan Radlicy. W diecezji praskiej święto poczęcia Maryi obchodzone było już od połowy XIV wieku. Tamtejszy uniwersytet, na którym przed rokiem 1400 studiowało około ponad 500 studentów z Polski, sprzyjał doktrynie immakulistycznej. Istotną wagę dla rozpowszechnienia na terenach Polski doktryny immakulistycznej miały dokumenty Magisterium Kościoła. Największą rolę odegrało nauczanie wspomnianego już nieuznawanego za ekumeniczny Soboru w Bazylei, który jednoznacznie pozytywnie wypowiedział się na temat Maryi, która była zawsze święta i niepokalana, nieskażona grzechem pierworodnym. Od tego czasu koncyliarystycznie nastawieni profesorowie Akademii Krakowskiej bronili niepokalanego poczęcia jako prawdy wiary potwierdzonej przez Kościół. Z tego okresu pochodzą potwierdzające ten szczególny przywilej Matki Bożej świadectwa, kazania Mikołaja z Błonia do słów Piękna jak Księżyc z roku 1438, autorstwa Pawła Spyskowit Questio de Concepcione z 1441 oraz Pia Dictamina, zawarte w zbiorze kazań Marka Bonfili, posła Soboru Bazylejskiego w Polsce. Doktryna immakulistyczna znalazła swoje odzwierciedlenie także w polskiej liturgii. Zasadniczo od połowy XIV wieku do końca XV wieku w polskiej liturgii poczęcia Maryi najczęstsze były formuły noszące charakter historyczny, powstrzymujące się od dogmatycznych rozwiązań na temat niepokalaności Maryi. W wieku XIV pojawia się kult niepokalanego poczęcia, najpierw w Krakowie, a następnie w innych regionach polskich przez Officium Alma Promat Ecclesia, które używane było także przez cały wiek XV. W wieku XV pojawiły się sporadycznie w centralnej Polsce, przede wszystkim w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz na Śląsku inne formuły podkreślające wolność Maryi od grzechu pierworodnego. Pod koniec wieku XVI pojawiło się wydoskonalone dogmatycznie popierające niepokalane poczęcie Officium Sicut Iliu oraz formularz Egredimini. Ich rozpowszechnienie było konsekwencją bulli papieża Sykstusa IV z roku 1476, która zatwierdzała formularz mszalny oraz Officium autorstwa Leonarda de Nogarolis, wyznającym wolność Maryi od grzechu pierworodnego. Drugim autorem tekstów liturgicznych głoszących przywilej Maryi był franciszkanin Bernard de Bustis. One także otrzymały aprobatę papieską. Obie formuły można odnaleźć w księgach liturgicznych z terenu Polski. Od połowy XV wieku było ono nakazane oraz uroczyście obchodzone. Punkt drugi. Poczęcie Maryi w kazaniach Peregryna z Opola. Tu ominę parę rzeczy i powiem tak, jeśli chodzi o jakby życiorys, datę urodzin i śmierci, nie mamy pewnych wiadomości. Poświadczone źródłowo jest jego przeorat we wspólnocie dominikańskiego klasztoru świętego Jakuba w Raciborzu oraz posługa spowiednika rodziny książęcej przed rokiem 1303. Był w tym czasie także kaznodzieją na dworze raciborskiego księcia Przemysława. Peregryn zatem urodził się około roku 1260. Lata młodości związane były z Opolem oraz Raciborzem. Ukończył szkołę klasztorną, która działała przy klasztorze dominikanów w Raciborzu, a następnie, co potwierdza jego solidna formacja teologiczna, kontynuował naukę w jednym z dominikańskich studiów generalnych. Wymienia się tutaj albo Paryż, Bolonię, Kolonię lub Oxford. W latach 1305-1312 pełnił urząd prowincjała polskiej prowincji dominikanów. Następnie przez kilka lat poświęcił się posłudze duszpasterskiej w Raciborzu. W roku 1318 papież Jan XXII powołał go na urząd inkwizytora w Królestwie Polskim oraz Czeskim. W latach 1322-1327 po raz trzeci pełnił urząd prowincjała. W roku 1327 zrezygnował z urzędu inkwizytora, ponieważ został wymieniony w dokumentach wrocławskich dominikanek z 1333 roku. Uznaje się, że zmarł we Wrocławiu po tym roku. Zbiór kazań De Tempore et De Sanctis powstał z myślą o kaznodziejstwie ludowym. Peregryn z Opola, redagując swe kazania, nawiązał do schematów popularnych w średniowieczu kazań Jakuba Voragine oraz Bertolda Regensburga. Kolekcja obejmuje dwa cykle kazań. Pierwszy cykl zawiera 64 kazania od pierwszej niedzieli Adwentu do 24 niedzieli po zesłaniu Ducha Świętego. Drugi zawiera 55 homilii na uroczystości świętych pańskich od świętej Katarzyny, od świętego Andrzeja do świętej Katarzyny. Do kolekcji zostało dołączonych ponadto kilka kazań, których nie ma w głównych kolekcjach, które przechowywane są w Bibliotece Narodowej w Pradze oraz w Bibliotece Watykańskiej. W cyklu Sermones de Sanctis mamy cztery kazania maryjne o oczyszczeniu, zwiastowaniu, niebowzięciu i narodzeniu Maryi. W nich znajdujemy wzmianki na temat poczęcia i oczyszczenia Maryi. Pierwsze z kazań w kolekcji przeznaczone jest na święto oczyszczenia. Dominikanie po przywołaniu ewangelicznych słów, kiedy wypełniły się dni świętego oczyszczenia Maryi, wyjaśnia, że obchodzone święto obejmuje trzy wydarzenia. Oczyszczenie Maryi, ofiarowanie Dzieciątka Jezusa w świątyni jerozolimskiej oraz spotkanie ze starcem Symeonem. Nazwa święta wskazuje na pierwsze z nich, oczyszczenie Maryi. Komentuje je w następujący sposób, cytat. Otóż jest rzeczą dziwną, że zechciała poddać się oczyszczeniu ta, która go nie potrzebowała, gdyż była idealnie czysta, czystsza ponad wszelkie stworzenie. Już bowiem w łonie matki została uświęcona z grzechu pierworodnego. Czystość wzrosła jeszcze w świecie, w którym nigdy nie zgrzeszyła nawet grzechem powszednim, co, jak powiada Bernard, nie dane było nikomu spod urodzonych z kobiet. Najbardziej jednak czystą okazała się ona w poczęciu swojego syna. Koniec cytatu. A zatem Peregryn z jednej strony uczył, że Maryja została poczęta w grzechu pierworodnym i uświęcona w łatki swej matki Anny. Z drugiej strony podkreślał wyjątkową świętość i bezgrzeszność dziewicy. Ta szczególna łaska związana była z tajemnicą jej Bożego Macierzyństwa. Materialnie użyte sformułowanie sprzeciwia się niepokalanemu poczęciu Matki Bożej, a zarazem podkreśla, zgodnie z całą katolicką tradycją, jej wyjątkowe uświęcenie oraz wywyższenie ponad wszelkie stworzenie. Jako świadka tej prawdy Peregryn przywołuje autorytet największego średniowiecznego śpiewcy Maryi, opata Bernarda z Clairvaux. Jak wykazuje obecny wśród nas ojciec Bogusław Kochaniewicz, słynny list 74 Cystersa skierowany do kanoników z Lyonu, w którym przedstawia swoje argumenty biblijno-teologiczne sprzeciwiające się wprowadzeniu święta niepokalanego poczęcia do oficjalnej liturgii, miały wpływ także na negatywne stanowisko w tej kwestii mistrza dominikańskiego Tomasza z Akwinu. analizach argumentów teologicznych obecnych w tekstach obu wielkich teologów pozwoliła uchwycić ich duże podobieństwo. Stanowisko Bernarda miało wpływ na poglądy Akwinaty, który przejął argumentację cysterskiego teologa, a następnie z nich rozwinął np. argument biblijny oraz liturgiczny. Obaj podkreślali pierwszeństwo Chrystusa i jemu tylko przynależący przywilej bycia poczętym bez grzechu pierworodnego. Obaj także, ucząc o wyjątkowości Maryi, akcentowali nie tyle moment jej uświęcenia, które dokonało się po połączeniu jej duszy i ciała, co zachowanie Maryi od jakiejkolwiek zmazy grzechu przez całe jej ziemskie życie. Tak rozumiana łaska niepokalaności objawiła niezwykłe duchowe piękno, świętość Matki Jezusa podczas całego jej życia. Dla peregryna prawda o oczyszczeniu Maryi stanowiła punkt wyjścia, aby słuchaczy wezwać do wewnętrznej drogi oczyszczenia. Cytuję. Ale chociaż była tak piękna, zechciała jednak poddać się oczyszczeniu i poszła do świątyni w 40 dni później, stosownie do przepisu prawa. Uczyniła to z pokory. Oraz żeby nas zachęcić do sztuki oczyszczenia i to we wszystkich naszych członkach i zmysłach. Koniec cytatu. Maryja w tajemnicach jej życia zostaje ukazana przez opolskiego dominikanina jako nauczycielka oraz mistrzyni chrześcijańskiego życia oraz ascezy. Drugie z kolei kazanie jest na uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Punktem wyjścia uczynił dominikanin słowa Ave Gratia Plena Dominus Tecum. Komentując następnie, że przywołana Ewangelia naszego zbawienia zawiera cztery wymiary, które wyznaczają treść homilii. Po pierwsze, od kogo pochodzi poselstwo. Po drugie, do kogo ono zostaje przyniesione. Po trzecie, do kogo skierowana jest misja. Po czwarte, jaka jest natura zbawienia. Opisując dziewicę Maryję, adresata Bożego poselstwa pisał, cytuję, został posłany do dziewicy, pięknej duszą i ciałem. W duszy stała się piękna, ponieważ została uświęcona przed narodzeniem, a po poczęciu została tak utwierdzona w świętości, że nie mogła zgrzeszyć nawet grzechem powszednim. Również w swoim ciele była tak piękna, że nie przyszedł na świat żaden człowiek tak piękny jak ona. Koniec cytatu. W kazaniu tym zatem tylko pośrednio peregryn wyraził swoje przekonanie o oczyszczeniu Maryi z grzechu pierworodnego w łonie swojej matki oraz jej następnej świętości oraz bezgrzeszności. Aby wypowiedzieć jej szczególną łaskę świętości, posłużył się obrazem wyjątkowego piękna jej duszy i ciała. Piękna, które może dostrzec tylko człowiek rozpalony i oczyszczony miłością do Boga oraz nabożeństwem do Przezczystej Dziewicy. Na komentarz zasługuje sformułowanie, a po poczęciu została tak utwierdzona w świętości, że nie mogła zgrzeszyć nawet grzechem powszednim. Znajdujemy tu echo opinii obecnych u Tomasza z Akwinu. Podkreśla on absolutne pierwszeństwo Chrystusa, w tym także Jego człowieczeństwa w porządku łaski. On posiada pełnię łaski, aby móc udzielać jej innym. Nawiązując do hierarchicznego schematu pseudo-dionizego, Akwinata na szczycie hierarchii świętych umieszcza Chrystusa, następnie dziewicę Maryi, następnie innych świętych. Maryja otrzymała łaskę pełnię łaski, taką pełnię łaski, aby być najbliżej Twórcy łaski, Matką Syna Bożego i pośredniczką łask dla innych. Hierarchia ta dotyczyła także drogi uświęcenia. Zbawiciel dzięki dziewiczemu poczęciu był wolny od grzechu pierworodnego. Nie było zatem potrzeby, aby był z nich oczyszczony. Wszyscy inni ludzie przychodzą na świat w stanie grzechu, muszą być od niego oczyszczeni. Uświęcenie Maryi skutkowało nie tylko jej oczyszczeniem z grzechu, ale także zaowocowało zawieszeniem aktywności wspomnianych już fomes peccati. Dzięki temu Maryja nie była poddana żadnemu pożądaniu i nie popełniła najmniejszego grzechu. Przywilej ten nie dotyczy innych świętych, którzy nie ustrzegli się grzechów lekkich. Dla Tomasza z Akwinu pierwszeństwo Jezusa Chrystusa w porządku łaski jest bezwarunkowe. Stąd niemożliwe jest dla niego uznanie przywileju niepokalanego poczęcia Maryi wobec Maryi. Dlatego odrzuca ewentualną możliwość zachowania Maryi od fomes peccati. Umniejszałoby to godności Zbawiciela, czyniąc dziewicę podobną do Niego. Dla świętego Tomasza uznanie pokalanego poczęcia miałby implikacje antropologiczno-chrystologiczne. Oznaczałoby bowiem postawienie na tym samym poziomie dwóch doskonałych człowieczeństw, Chrystusa i Maryi. Takie rozwiązanie było absolutnie nie do zaakceptowania dla świętego Tomasza. Temat szczególnej świętości oraz piękna Maryi powraca także w trzecim kazaniu poświęconym tajemnicy wniebowzięcia Matki Bożej. Tym razem słowem wyjściowym dla swojej homilii uczynił opolski dominikanin fragment Pieśni nad Pieśniami. Kim jest ta, co wyłania się z pustyni, opywająca w rozkosze, oparta na swym oblubieńcu? Peregryn łączy niebieską chwałę Maryi z tajemnicą jej świętego życia, jej przedziwnej śmierci oraz chwałą w niebowzięcie. Wyjątkowość życia Maryi wyrażała się w trzech rzeczach: w jej świętości, łaskawości oraz pięknie. Maryja była szczególnie święta, cytat, albowiem Maryja została uświęcona jeszcze przed urodzeniem, po poczęciu zaś syna tak bardzo została utwierdzona w świętości, że nie mogła zgrzeszyć nawet grzechem powszednim. Koniec cytatu. Z racji Bożego Macierzyństwa Maryja została obdarzona łaską szczególnej świętości, która została zapoczątkowana przez jej uświęcenie w łonie świętej Anny. Znowu, w pośredni sposób dominikanin wyraża przekonanie o poczęciu Maryi w grzechu pierworodnym, a następnie jej uświęceniu w łonie Matki, nie wnikając w szczegóły, w jaki sposób to się dokonało. Jednocześnie pragnie wyrazić szczególną świętość Maryi, która na podobieństwo świątyni Salomona ukrywała w swoim łonie Syna Bożego. Matka Boża otrzymała łaskę świętości, która przewyższa świętość całej ziemi, aniołów, apostołów, ewangelistów, męczenników, wyznawców, dziewic. Była w niej wszelka świętość i wszystkich świętych przerosła ona świętością. To był cytat. Jej świętość łączyła się z łaskawością i nadzwyczajną pięknością. Także w czwartym kazaniu przeznaczone na święto Narodzenia Maryi peregryn z Opola ani słowem nie wspomina o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Narodziny Maryi zostały określone jako Sanctissime Dignissime. Jest ona przenajświętsza, ponieważ, cytat, została uświęcona przez Ducha Świętego, zanim została porodzona. Koniec cytatu. Peregryn z Opola w swoich kazaniach maryjnych nie wspomina ani razu o niepokalanym poczęciu Maryi Dziewicy. Maryja została poczęta w grzechu pierworodnym, a następnie uświęcona przez Ducha Świętego w łonie swojej matki Anny. Jej świętość jest wyjątkowa i przewyższająca świętość wszelkiego stworzenia aniołów oraz świętych. Jest najpiękniejsza z wszelkiego stworzenia na duszy i na ciele. Została obdarzona tą wyjątkową łaską świętości, ponieważ została przez Boga wybrana, aby być matką Syna Bożego. Tajemnica Bożego Macierzyństwa stanowi fundamentalną prawdę dla całej refleksji o błogosławieństwie dziewicy dominikańskiego teologa. Maryja, ponieważ jest Teotokos, jest przenajświętszą dziewicą oraz pośredniczką, pełną wszelkich cnót, wzorem świętości dla uczniów Chrystusa. W swoich kazaniach skierowanych do szerokiego grona słuchaczy dogmatyczne spory czy kontrowersje dotyczące tajemnicy poczęcia Maryi w grzechu pierworodnym lub bez tegoż grzechu nie były przedmiotem zainteresowania dominikańskiego kaznodziei. Celem jego kazań nie było przedstawienie teologicznych kontrowersji, ale przede wszystkim ukazanie Matki Bożej w tajemnicach jej cnotliwego życia jako wzoru chrześcijańskiego życia. Każde kazanie rozpoczyna się od cytatu z Pisma Świętego, przywołuje nieliczne cytaty z ojców Kościoła, na przykład świętego Augustyna czy świętego Jana z Damaszku. W kazaniu przeznaczonym na święto Narodzenia Maryi przywołuje tekst przypisywany świętemu Bernardowi z Clairvaux. W rzeczywistości tekst pochodzi z kazania Guericke z Igny. Wydaje się, że peregryn w swoich kazaniach nie korzystał ze źródeł autentycznych, ale korzystał z tekstów przekazanych przez innych autorów, przede wszystkim ze złotej legendy Jakuba z Voragine, która jest przywoływana w każdym z czterech maryjnych kazań peregryna. Nie mamy też dowodów, aby wprost cytował dzieła świętego Tomasza. Na podstawie analizy czterech kazań maryjnych Opolczyka możemy sformułować tezę, że znał negatywne poglądy na temat poczęcia Maryi dwóch największych autorytetów, świętego Bernarda i świętego Tomasza, ale się do ich dzieł wprost nie odwoływał. Jako dominikanie znał zapewne maryjną myśl Akwinaty, choćby wspomnieć doktrynę o zawieszeniu w oczyszczonej od grzechu Marii aktywności fomes peccati. W swoich kazaniach, które miały charakter bardziej duszpasterstwu katechetyczny, przekazywał mariologię typową dla teologii XIII oraz początku XIV wieku, obecną w kazaniach większości dominikanów tego okresu. I ostatnie niepokalane poczęcie w wybranych zabytkach polskiego kaznodziejstwa. Wspomnę tutaj, z drugiej połowy mamy, pochodzi postylla zwana kolekcją świętego Piotra z Miłosławia. Jest to jeden z najbardziej popularnych kazań na cały rok liturgiczny w polskim kaznodziejstwie późnego średniowiecza. O samym Piotrze wiadomo, że żył niewiele, żył w XV wieku. I tam mamy sześć kazań maryjnych, z których dla nas są interesujące dwa. Kazania z Piotra Miłosławia są świadectwem powolnego przechodzenia tajemnicy poczęcia i oczyszczenia w łonie świętej Anny do niepokalanego poczęcia. I tak na święto poczęcia Maryi znamienny jest wybór perykopy ewangelicznej, błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które stałeś, połączone z tekstem wyjścia 3:1-5 o krzewie gorejącym. Ogień Ducha Świętego sprawia, że Maria poczęła syna w czystości oraz łasce. Ta alegoria zachowania Marii od grzechu oraz jej bezgrzeszności. W dziewicy nie ma nic, to są parafraza, nic szorstkiego, okrutnego, wszystko jest szczodrobliwe, łaskawe, dobrotliwe. W swoich rozważaniach kaznodzieja poświadcza o toczącej się dyskusji doktrynalnej z pogranicza idei makulistycznych i immakulistycznych, albowiem została ona uświęcona zaraz po tym, jak została poczęta w łonie swej matki. Autorowi bliskie jest przekonanie o całkowitej bezgrzeszności Maryi od momentu poczęcia. Jednak dla uzasadnienia swej opinii nie odwołuje się do idei Dunsa Scota, ale przywołuje poglądy Henryka z Gandawy, którego wymienia z imienia. W kazaniu o narodzeniu Maryi na pytanie, czy Maryja, podobnie jak rodzice, poczęta była w grzechu pierworodnym, zdecydowanie odpowiada nie. Zarazem w tym kazaniu znajdujemy sformułowania, że Maryja została oczyszczona z grzechu pierworodnego i uświęcona w momencie swego poczęcia, a w innym miejscu zaraz po poczęciu oraz w łonie swojej matki, zanim się narodziła, które są bliższe poglądom makulistycznym. W propozycjach Henryka z Gandawy, odwołująca się od powszechnie uznawanej w średniowieczu teorii animacji, była pewną skomplikowaną i kontrowersyjną próbą pogodzenia idei niepokalanego poczęcia z makulistami. Nie? I teraz nasz autor przyjmuje te poglądy, nie? I jednocześnie opowiada się z jednej strony za koncepcją prawdą o niepokalanego poczęcia, a jednocześnie wyraża, że to uświęcenie dokonało się zaraz po poczęciu albo przed narodzeniem. Nie? Czyli mamy tu taką zbitkę, mamy takie dwa przeciwne sformułowania. Jako ostatnią postać, którą chciałbym przywołać, to jest Paterek, który jest XVI wiek i on już jest tak świadectwem wyznawania niepokalanego poczęcia w całej jakby takiej swojej gorliwości. On przytacza wiele przykładów tych, którzy albo doświadczyli jakichś trudności z tego powodu, że nie wyznawali niepokalanego poczęcia, albo jakieś specjalne wyróżnienie osób, które wyznawały niepokalane poczęcie i z tego powodu otrzymały specjalną łaskę. Nie? I podaje prawie 12 dowodów, które miałyby wskazywać na niepokalane poczęcie i odwołuje się m.in. do świadectwa Mojżesza, proroka Balaama, przepowiedni słów Mahometa, które wszystkie miały wskazywać, że Maryja była niepokalanie poczęcia. Tu mamy XVI wiek, bardzo takie mocne potwierdzenie prawdy o niepokalanym poczęciu. Reasumując, chciałem to w tym tekście pokazać, czy w tym wystąpieniu, że Peregryn jest na początku tego wielkiego drogi, który jest na pozycji makulistycznej i potem stopniowo w tej postyli mamy Mikołaja z Miłosławia, mamy pozycję uznawania takiej i takiej pozycji i paterka, który jednoznacznie opowiada się za niepokalanym poczęciem Marii Panny. Dziękuję.